poprzez rozważanie Słowa Bożego dzisiejszej niedzieli w oktawie Narodzenia Pańskiego, podczas której przeżywamy święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, przeprowadzi nas ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, przewodniczący Zarządu Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa to dzień, w którym chcemy odkrywać sens i powołanie każdej rodziny, a jest nim prowadzenie każdego z jej członków do odkrywania Boga oraz planu, jaki Bóg przygotował w stosunku do każdego, kto rodzinę tworzy. Kim trzeba być i co trzeba posiąść, żeby to powołanie rodziny zrealizować? Wiele światła na ten problem rzuca dzisiejsze Słowo Boże. Posłuchajmy.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł: o Panie mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił: ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.
Pierwsze czytanie, które słyszymy w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, jest fragmentem 15 rozdziału Księgi Rodzaju. A więc mamy przed oczyma postać Abrama, postać Sary i ten moment, w którym Pan Bóg ponawia obietnice dane Abrahamowi. Żeby dobrze zrozumieć wymowę tego fragmentu dopełnionego przez obraz z 21 rozdziału tej księgi, gdzie jest mowa już o narodzinach Izaaka, trzeba cofnąć się nieco wstecz, do początku dziejów Abrahama, a więc do 12 rozdziału Księgi Rodzaju. To jest ten moment, w którym Pan Bóg spotyka Abrama w Haranie. I Pan Bóg wyprowadza swoim słowem, swoją obietnicą Abrama w wędrówkę ku nieznanej ziemi. Warto przeczytać te słowa Pana Boga, które na początku w dialogu z Abramem Pan Bóg kieruje do niego i które obejmują wszystkie obietnice dane Abramowi przez Boga. Są to dwie obietnice. Najpierw Pan Bóg mówi do Abrama, że uczyni z niego wielki naród. Ta obietnica była niezwykle ważna dla Abrama i dla Sary, ponieważ nie mieli potomstwa. Sara była niepłodna. A druga obietnica, jaką Pan Bóg dał Abrahamowi, to obietnica ziemi. Czytamy w 12 rozdziale Księgi Rodzaju słowa, które Pan Bóg skierował do niego. Wtedy, gdy Abram już wszedł do Kanaanu, Pan Bóg powiedział: Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię na własność. Dzisiaj słuchamy w liturgii, tak jak już powiedziałem, fragmentu 15 rozdziału Księgi Rodzaju. I słyszymy w tym fragmencie, w tych kilku wersetach na początku, rozgoryczony głos Abrama, który już wiele lat czeka na spełnienie się choćby jednej z obietnic, które dał mu Bóg. Ale Pan Bóg milczy. Przynajmniej Abraham tak odbiera całą tę sytuację, w której się znalazł. Dał się wyprowadzić Bogu z Haranu, gdzie miał wszystko. Przyszedł do ziemi, w której był jedynie przybyszem, emigrantem. Nie posiadał ani jednego skrawka tej ziemi na własność, a w dodatku nie spełniała się obietnica potomka. Rzeczywiście, z perspektywy człowieka mogło się wydawać, że Pan Bóg zapomniał o danym słowie. Abram był już u kresu sił. Jego dni dobiegały końca, a on był pozbawiony błogosławieństwa Bożego, bo tak mógł interpretować brak potomstwa. Wydawało się, że przepadnie jego imię i wszystkie dobra, które nagromadził Abram, które posiadał, będzie musiał oddać w ręce swojego zarządcy Eliezera Damascyńczyka. To dlatego Abram już za chwilę, czytamy o tym w 16 rozdziale Księgi Rodzaju, w swej niecierpliwości postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Skoro Pan Bóg się ociąga, to wtedy zaczyna działać człowiek. Wtedy człowiek zaczyna pisać scenariusz na swoje życie. Ponieważ Sara nadal była niepłodna, więc tak jak to było w ówczesnych zwyczajach, pozwoliła swemu mężowi zbliżyć się do swojej niewolnicy. I tak Abram zbliżył się do Egipcjanki Hagar i z tej relacji z nią zrodził się Izmael. Ale czytamy później w 21 rozdziale Księgi Rodzaju, że Izmael nie mógł stać się dziedzicem dóbr Abrama. Tym bardziej nie mógł stać się dziedzicem tego wszystkiego, co wiązało się z obietnicą Boga, bo to zawsze było związane również z Sarą. I rzeczywiście, jak słyszymy w tym dzisiejszym czytaniu, w końcu, po wielu latach, Pan Bóg ponownie przyszedł do Abrama i Sary, otworzył łono Sary i narodził się Izaak, a wraz z nim i dopiero z nim, dopiero z tej relacji Abrahama i Sary, z tego małżeństwa, z tej wierności zrodził się syn, wraz z którym zaczął realizować się plan Boga na dalszą historię, tę historię, która biegła w kierunku Chrystusa. Nie mogło to się spełnić w związku zastępczym, w tym związku Abrahama z Hagar. Nie mogło to się spełnić w Izmaelu, tym synu z niewolnicy. Historia, którą Bóg pisał, musiała spełnić się wraz z Izaakiem, z synem obietnicy, za którym stała wierna miłość Abrahama i Sary.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. I to jedynego syna składał na ofiarę on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Jest jeszcze jedna historia związana z Abrahamem i Sarą. Nawiązuje do niej autor listu do Hebrajczyków. Fragment tego listu słuchamy dzisiaj jako drugie czytanie. Pan Bóg obiecał Abrahamowi nie tylko potomka, słuchaliśmy o spełnieniu się tej obietnicy w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju, ale Pan Bóg obiecał Abrahamowi również ziemię na własność. Gdy patrzymy na dzieje Abrahama, widzimy jednak, że aż do śmierci Sary Abraham wszędzie był gościem, był przybyszem, człowiekiem bez ziemi. Dopiero przygotowując pogrzeb dla Sary, otrzyma od potomków Heta w okolicy Hebronu pieczarę Makpela. I to będzie początek spełniania się tej drugiej obietnicy Boga. Zauważmy jednak, że, i to jest bardzo charakterystyczne w tych dzisiejszych czytaniach, w pierwszym i drugim, że obietnica Boga, obietnica potomstwa i obietnica ziemi, którą otrzymał Abraham, były nierozerwalnie związane z Sarą. Cała historia Abrahama i Sary jest historią dwojga ludzi, którym Pan Bóg nie szczędził prób, ale tym, co pozwalało im te próby przejść, właściwie przejść, przejść do końca, była wiara. Wiara w obecność Boga. Wiara w Jego moc i Jego wierność. I ciekawe jest to, w jaki sposób autor listu do Hebrajczyków opisuje małżeństwo Abrahama i Sary. Przede wszystkim eksponuje właśnie ich wiarę. Ale to jest niezwykłe, że pokazuje, że każde z nich tę wiarę przeżywało inaczej. Dla Sary wiara oznaczała ufność w wierność Boga. Z pewnością Sara patrzyła na Boga tak, jak patrzyła na swojego męża, na Abrahama. Czego kobieta potrzebuje od męża, mężczyzny? Czego poszukuje w relacji z nim? Potrzebuje i poszukuje wierności. I oczekuje od mężczyzny wiarygodności i stałości. Tak Sara przeżywała wiarę w Boga. Rozpoznawała, że Bóg jest wierny, że jest wiarygodny i że jest stały. Gdy daje słowo, to je spełnia. Tymczasem Abraham przeżywał wiarę nieco inaczej. Pisze o tym autor listu do Hebrajczyków. Abraham przeżywał wiarę jako ufność w moc Boga. Ta moc zapewnia życie, przetrwanie, zwycięstwo w niebezpieczeństwie. Taki powinien być mąż i ojciec, mężny, dający oparcie w chwilach trudnych, mający moc do pokonywania największych przeciwności. Mocą wiary Sara i Abraham doszli do końca życia nie tyle w poczuciu spełnienia własnych planów, ale przede wszystkim mając doświadczenie, że Bóg spełnił w nich swój zamysł, swoją obietnicę. To było dla nich najważniejsze. Bo małżeństwo nie jest po to, żeby zrealizować siebie. Małżeństwo jest po to, żeby realizować to, co jest powołaniem każdego człowieka, a więc miłość. I żeby przeżywać tę miłość na wzór miłości Boga. Sara i Abraham uczą nas dzisiaj, że bez wiary jest to bardzo trudne, zwłaszcza w obliczu prób. Gdy pojawiają się próby, potrzeba wiary Sary, tej wiary w wierność Boga, w wiarygodność Jego słowa, ale potrzeba też wiary Abrahama, wiary w moc Boga, który potrafi wskrzeszać nawet umarłych. Jeśli w rodzinach jest taka wiara, to nie istnieją przeszkody, trudności, krzyże, których nie można byłoby unieść. W tę niedzielę świętej rodziny możemy pomyśleć o tym, jak ważne jest trwanie w małżeństwie zawartym przed Bogiem. Trwanie pomimo wszystko, także pomimo ciężkich doświadczeń. W oczach Pana Boga ta wspólna droga, która czasami może być krzyżem, ona jest kluczem, który otwiera dostęp do Bożych obietnic. Czasami pojawiają się pokusy, takie jak pojawiły się w Abrahamie, żeby znaleźć sobie jakąś inną ścieżkę, kogoś innego obok siebie, innego partnera swojego życia, poza tym, którego ma się na mocy sakramentu. To jest zawsze ślepa uliczka. Pomyślmy dzisiaj, słuchając tego drugiego czytania z listu do Hebrajczyków, o tym, jak wiele daje rodzinie żywa wiara, bo w wierze kryje się przedziwna moc, która pozwala stawiać wspólnie kolejne kroki, zwłaszcza wtedy, gdy w życiu coś się zarywa, gdy pojawiają się przeciwności. Dzięki wierze w Boga można wtedy znaleźć wspólne źródło mocy, które pozwala iść razem naprzód przed siebie w kierunku przyszłości.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokinia Anna, córka Fenuela z pokolenia Asery, bardzo podeszła w latach. Od swego pamięństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystko wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami.
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy opis ważnego wydarzenia z życia Jezusa, opis ofiarowania i przedstawienia Go Bogu w świątyni jerozolimskiej. Ta scena jest bardzo ciekawa, bo z jednej strony ukazuje wiarę Maryi i Józefa, ich gorliwość w wypełnianiu przepisów prawa, ale w głębszej warstwie podkreśla ona nieco inny aspekt, a mianowicie pragnienie rodziców, żeby Bóg panował nad życiem ich dziecka. Oczywiście nie chodzi tu o panowanie w znaczeniu totalitarnym, ale o to, żeby to ich najdroższe dziecko zrealizowało zamysł Boga. Nie pomysł rodziców na jego życie, ani nawet pomysł jego samego na życie. Liczy się tylko to, co Bóg zamierzył wobec jego życia, jego przyszłości. I po raz kolejny w dzisiejszej liturgii słowa pojawia się aspekt wiary, ale tym razem wiary Maryi i Józefa. Wiara Maryi i Józefa, ale wiara właściwie przeżywana, bardzo świadomie i z zaangażowaniem. Tak można powiedzieć, że stała się niejako bramą, która pozwalała Jezusowi na początku Jego życia, czy od początku Jego życia, usłyszeć, jaki jest zamysł Ojca Niebieskiego wobec Niego, jaka jest prawdziwa misja przypisana do Jego życia, jaki jest kierunek Jego historii, także tej później związanej z krzyżem. Pan Jezus u boku swoich głęboko wierzących rodziców nie tylko uczył się żyć, przetrwać, ale przede wszystkim, i to właśnie płynie z tej dzisiejszej Ewangelii, przede wszystkim napełniał się mądrością. Tak słuchamy na końcu dzisiejszego fragmentu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boga spoczywała na nim. I dalej pisze święty Łukasz, rodzice jego chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. O jaką mądrość tutaj chodzi? Jaką mądrością napełniał się Jezus? Czy jaką mądrość poznawał Jezus od początku swojego życia? Tej mądrości, do której, czy w którą Jezusa wprowadzali rodzice, nie można mylić z wiedzą na temat świata i jego doczesnych praw. To nie było przekazywanie praw fizyki, to nie była wiedza, którą dzieci otrzymują w szkole na temat świata, zresztą różnej jakości. Mądrość, w którą Maryja i Józef wprowadzali Jezusa, wtedy, kiedy, tak można powiedzieć, on jeszcze w sposób bierny towarzyszył ich praktykowaniu wiary, to była mądrość, której źródłem jest Bóg. Jest ona tożsama z poznawaniem Jego tajemniczego planu wobec świata i wobec każdego człowieka. I w przypadku Jezusa była to mądrość krzyża. Zauważmy, tę tajemnicę w tej dzisiejszej scenie ewangelicznej wyjawił wobec Jezusa i przed Jezusem Symeon. Jezus był jeszcze taki mały, że nie powinien rozumieć słów tego starca i pewnie ich nie rozumiał. Ale po raz pierwszy w uszach Jezusa, jeszcze trzymanego na rękach rodziców, zabrzmiało proroctwo, słowo Boga, które przygotowywało go na ten tajemniczy zamysł, który on miał spełnić, dla którego przyszedł na świat, bo przyszedł tylko i wyłącznie po to, aby spełnić program wyznaczony przez Ojca. Pan Jezus usłyszał, że ma się stać znakiem, któremu wielu będzie się sprzeciwiać. Im bardziej Pan Jezus będzie przybliżał się do Jerozolimy, do Golgoty, tym jaśniej będzie później widział, jak te słowa Symeona w nim się spełniają. Kto wie, może właśnie one w najtrudniejszych chwilach jego drogi na krzyż prowadziły Jezusa, pozwalały mu wstawać, pozwalały mu iść dalej. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak bardzo dzieciom potrzebna jest wiara rodziców. Bez wiary rodziców, później bez wprowadzenia dzieci na drogę wiary, zwłaszcza tej paschalnej, te dzieci, które tak bardzo szybko stają się dorosłe, zaczynają żyć w oderwaniu od zamysłu Boga, zaczynają realizować własne scenariusze na życie i nierzadko wpadają w jakąś egzystencjalną pustkę. Ale żeby przekazać dzieciom prawdziwą mądrość, potrzeba zaangażowania rodziców, potrzeba wspólnego słuchania Słowa Bożego, wspólnej liturgii, właśnie tego chodzenia też do świątyni, ale też wspólnej liturgii domowej, takiej codziennej, albo przynajmniej w niedzielę, wtedy, kiedy wszyscy są razem. Potrzeba wspólnego uczenia się Boga, ale też potrzeba czytelnego świadectwa. Liturgia Słowa w tę dzisiejszą niedzielę, która jest świętem świętej rodziny, eksponuje znaczenie i moc wiary w Boga. Jeśli małżonkowie idą przez życie od wiary do wiary, czerpiąc z wiary światło i siłę na wspólnej drodze, to wówczas są w stanie trwać obok siebie pomimo prób, pomimo przeszkód. Bez wiary albo poza wiarą najczęściej rodzą się błędne scenariusze, które bardzo mocno komplikują życie, a często, tak można powiedzieć obrazowo, w odniesieniu do historii Abrahama i Sary, mogą nawet wykrzywić albo złamać zamysł Boga. Ale to dzisiejsze Słowo Boże, zwłaszcza Ewangelia, podkreśla także, że jeśli rodzice chcą, by ich dzieci miały udane życie, ale nie w takim znaczeniu, że zrealizują najskrytsze pragnienia rodziców, ale w takim znaczeniu, że w dziecku spełni się plan Boga, ten plan, który uwzględnia wszystkie jego zdolności, ale też wszystkie jego ograniczenia. Jeżeli rodzice chcą, żeby to się spełniło w dziecku, to muszą zadbać o to, żeby ich dziecko nabywało nie tylko wiedzę szkolną, ale przede wszystkim mądrość pochodzącą od Boga. Ważne jest więc, żeby towarzyszyć dzieciom w ich poznawaniu Boga, w budowaniu dojrzałej relacji z Nim. I przykład świętej rodziny pokazuje nam dzisiaj Maryję i Józefa, którzy bardzo mocno starali się o to, żeby ich wiara była żywa. Mogłoby się wydawać, że to było takie nieważne. Przecież można sobie odpuścić jedną pielgrzymkę, można sobie odpuścić modlitwę w jeden i drugi, trzeci dzień, można sobie odpuścić wspólną Eucharystię w jedną, w kolejną niedzielę. Ale Maryja z Józefem wiedzieli, że w obecności ich dziecka, ich syna, Jezusa, i dla niego nie ma rzeczy nieważnych. Dlatego szli na pielgrzymkę, szli do świątyni, szli na Paschę, z pewnością też wspólnie się modlili, bo to było bardzo ważne ze względu na Jezusa, który, towarzysząc rodzicom w tym ich przeżywaniu wiary, mógł coraz bardziej odkrywać tajemnice swojego życia i dzięki temu ostatecznie zrealizować niepowtarzalny zamysł Ojca Niebieskiego, który stał się zbawienny dla całej ludzkości.
Poprzez drugie słowa dzisiejszej niedzieli w oktawie Narodzenia Pańskiego przeprowadził nas ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, przewodniczący zarządu Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych.